Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat perspektywy rozwoju Polski. A w naszym studiu wicepremier, minister aktywów państwowych, pan Jacek Sasin. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Dziękuję, że pan premier przyjął zaproszenie, teraz do telewizji, później do Radia Maryja. Panie premierze, może nim o perspektywach rozwoju chciałbym zapytać, jak pan odbiera atak na Jana Pawła II, no nawet z takiej perspektywy, że no pan jest politykiem. No i opozycja no próbuje nawet to tak przedstawiać, że jak polityk opowie się za Janem Pawłem II, za obroną Jana Pawła II, Kościoła, ludzi wierzących, no to jest też takie trochę mieszanie Kościoła do polityki. Nie, że sam Kościół się miesza, no ale takie trochę uprowadzanie tematu, że wykorzystujemy sprawę do celów politycznych.
No tak, tylko pytanie, kto zaczął tą dyskusję. No, można by to pytanie zadać. To przecież nie politycy mojej partii, nie Prawo i Sprawiedliwość. To nie my zaczęliśmy jakby dyskusję na temat Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, naszego Ojca Świętego, jego wielkiej roli w naszej najnowszej historii, w odnowie naszego narodu, w odzyskaniu naszej wolności, tego w tym wszystkim, z czym jesteśmy dumni z dziedzictwa świętego Jana Pawła II. To atak ze strony TVN-u, ale przecież wiemy, że TVN jest tylko jakąś kwintesencją kierunku politycznego na osobę świętego Jana Pawła II, rozpoczął tą dyskusję. My nie planowaliśmy tej dyskusji w dyskursie politycznym prowadzić, ale musimy zabrać głos wtedy, kiedy rzeczywiście tego typu sytuacja ma miejsce. Bezprecedensowy atak. Atak, który no ma godzić tak naprawdę wszystko to, co jest dla nas, dla Polski, dla Polaków najcenniejsze, co kształtuje gdzieś naszą tożsamość, co buduje naszą wspólnotę i musimy dać temu odpór. No, nie możemy też jako katolicy uznać, że nic się nie stało, nie podjąć tej dyskusji. No, musimy bronić naszego świętego, naszego rodaka, ale bronić również wartości, o których nas nauczał. Jestem z tego pokolenia, które pamięta doskonale Ojca Świętego, jego słowo, jego nauczanie, jego ogromną rolę, jaką odegrał, wielkie nadzieje, które wiązaliśmy z jego wyborem, potem z jego pontyfikatem i z tym wszystkim, co do nas mówił. Te wielkie uniesienia związane z kolejnymi pielgrzymkami do Polski, z tymi kolejnymi etapami odzyskiwania wolności. To jest dla nas bardzo cenne. A tym bardziej ta dyskusja jest niezbędna, że zdajemy sobie też sprawę jako politycy, że tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o atak na osobę świętego Jana Pawła II, ale że ten atak ma przynieść inne, daleko idące, jeszcze dalej idące zmiany, czyli jest zapowiedzią rewolucji obyczajowej, którą chcą nam zafundować politycy opozycji. Tego wcale nie ukrywając, bo przecież Donald Tuska, zanim inni politycy Platformy Obywatelskiej czy Lewicy wyraźnie wskazują na to, że te wybory, które przed nami jesienią tego roku, będą również wyborami o to, jaka będzie moralność w Polsce, jaki będzie kształt tutaj tych wszystkich norm, które kierują naszym życiem. No, Donald Tusk, kiedy mówi, że pierwszą decyzją po wyborach będzie dopuszczalność aborcji właściwie bez ograniczeń. Jeśli słyszymy, że pierwsze decyzje to mają być rejestracje związków partnerskich, czy jakby pozwolenie na zrównanie związków partnerskich z rodziną. Czyli rewolucja obyczajowa w takim wymiarze, który no, niestety znamy z innych krajów europejskich dzisiaj i dzisiaj możemy patrzeć też na to, dokąd tego typu decyzje prowadzą.
No i pytanie, czy jakiej taką degradacji drogę mamy no się wybrać za przyczyną polityków takiej czy innej opcji.
Ojcze, my nie mamy żadnej wątpliwości, że to zniszczenie autorytetu świętego Jana Pawła II, który dzisiaj chce osiągnąć druga strona politycznego sporu, uderzenie w Kościół, w atak na Kościół jako instytucję, na ludzi Kościoła, na biskupów, na księży, że to wszystko ma być właśnie takim utorowaniem drogi do tej rewolucji obyczajowej. tak, to jest jakby zupełnie analogiczne do tego, co robili komuniści. No, komuniści wiedzieli, że skutecznie będzie można w Polsce wprowadzić komunizm, również w tym wymiarze nie tylko politycznym, ale w tym wymiarze moralnym, wymiarze obyczajowym, czyli zniszczenie tradycyjnych wartości, jakie charakteryzowały nasze społeczeństwo i charakteryzują dotychczas. Żeby to się udało, trzeba zniszczyć Kościół. No bo Kościół jest tą ostoją właśnie tych tradycyjnych naszych wartości.
Ja pamiętam Jana Pawła II, który przypominał słowa matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu, który mówi, jeżeli no, targniemy się na życie, jeżeli nie będziemy bronili życia czy kondycji rodziny, no to pytanie, po co nam polityka, po co nam gospodarka, ekonomia, bo o tym z panem premierem też chcę za chwilę porozmawiać. No jeżeli, komu to ma wtedy służyć,
prawda? Właśnie,
i teraz, no, czy możemy liczyć, że politycy staną na straży no, tych dóbr, które są dla nas, jednak dla narodu istotne. Mówi się, że też podupada rodzina jako taka, że wiele małżeństw się rozpada, że kwestia też braku tej zastępowalności rodzin następnego pokolenia, że to też taka odpowiedź powinna być tych, którzy rządzą, no jaka to będzie polityka prorodzinna, czy staną po stronie słabszego.
Dokładnie tak, całkowita zgoda i moje środowisko polityczne Prawo i Sprawiedliwość jest właśnie tym ugrupowaniem, które bardzo mocno stawia na te kwestie, o których w tej chwili mówimy. No, mówimy o tym, że chcemy być obrońcami tradycyjnych wartości, tych wartości związanych z nauczaniem Kościoła w tym wymiarze społecznym również, prawda, czy w tym wymiarze moralnym, bo przecież tak powiem, nie jesteśmy formacją polityczną, która chce wszystkich zmuszać do tego, aby wyznawali religię w tym przypadku katolicką, żeby byli członkami Kościoła. Zdajemy sobie sprawę, że w naszym społeczeństwie są różne poglądy, prawda, są ludzie o różnych religiach, również o różnych wrażliwościach, ale tym niemniej pewien fundament musimy zachować, prawda? Tym fundamentem jest chociażby obrona życia. To jest jakby coś całkowicie oczywistego. Prawda? Życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie ma mowy o akceptacji dla aborcji czy dla eutanazji. Prawda? To, co niestety jest dzisiaj już, można powiedzieć, normą w Europie, z ubolewaniem to mówię, ale zachowanie tradycyjnego modelu rodziny. To jest też niezwykle ważne. Nasza konstytucja to gwarantuje i trzeba tego bronić. Wsparcie dla rodziny. Programy społeczne, które przyjęliśmy w czasie naszych rządów, są właśnie takim praktyczną realizacją tej polityki, o której mówię. No i z drugiej strony mamy takie zapowiedzi, które mówią o tym, że właśnie całe to myślenie o społeczeństwie, które my reprezentujemy, ma zostać zakwestionowane. Właśnie dopuszczalność aborcji, być może tego jeszcze w tej razie w przekazie nie ma, ale być może za chwilę się pojawi również eutanazji. Przecież wiemy, że to były takie postępujące po sobie decyzje pewnego oswajania społeczeństwa, prawda, z przyzwoleniem na zabijanie. Związki partnerskie w tej chwili, za chwilę, jak rozumiemy, małżeństwa homoseksualne, a wreszcie później prawo do adopcji dzieci przez te właśnie jednopłciowe, jak to się mówi, małżeństwa. To też jest proces, który obserwowaliśmy w innych krajach europejskich, jak on postępował. I dzisiaj nasi konkurenci polityczni chcą zafundować rzeczywiście przeprowadzenie tych właśnie takich procesów, no, można powiedzieć, na żywym ciele społeczeństwa tutaj w Polsce. No i my się temu sprzeciwiamy oczywiście i będziemy się sprzeciwiać. Stanowczo o tym mówimy. I będziemy się sprzeciwiać takim próbom niszczenia autorytetów również, co ma pozwolić na to, aby łatwiej taką rewolucję przeprowadzić. I stąd no, nie mogliśmy milczeć w momencie, kiedy tak brutalny atak na osobę świętego Jana Pawła II przeprowadzono. Atak zresztą, powiedzmy, to też otwarcie przy użyciu esbeckich kwitów. Czyli no, można powiedzieć do TVN-u, do tych pseudodziennikarzy, którzy ten materiał spreparowali i dla polityków, którzy, tak powiem, ochoczo podjęli ten temat, że Czesław Kiszczak, szef bezpieki komunistycznej, byłby z nich dumny, że te kwity, które ta bezpieka wytworzyła, które wtedy były tak mało wiarygodne, że komuniści nie odważyli się ich użyć przeciwko Ojcu Świętemu, dzisiaj mają stanowić dowód przeciwko Ojcu Świętemu, już świętemu dzisiaj Janowi Pawłowi II. To jest rzeczywiście wyjątkowo obrzydliwe i tutaj milczeć nie można.
Wczoraj panowie mówili, pan premier Morawiecki mówił, inflacja to dzieło Moskwy i Putina. No i pan też był na tym spotkaniu. No, zastanawiacie się, co podejmować, co robić dalej, żeby te konsekwencje właśnie, czy inflacji, czy tych trudności, które pojawiły się z racji tego, że u naszego sąsiada jest wojna, Jak temu przeciwdziałać, bo pan powiedział, że chcemy utrzymać programy chociaż prospołeczne. Czy nas na to będzie stać? Myślimy teraz o wojsku. Myślimy o tym, jak sprostać problemom. Rolnicy przeżywają problem wpływu zboża. Myślimy energetyka. Jak poradzić sobie z węglem, na który też są takie zakusy, żeby go zlikwidować?
No, tych problemów i tych wyzwań jest rzeczywiście bardzo wiele, a wojna na Ukrainie, agresja rosyjska, ale jeszcze poprzedził tą wojnę kryzys energetyczny wywołany również przez Moskwę, tylko te problemy powiększyły. Rzeczywiście jest wiele obszarów, które wymagają ogromnego zaangażowania państwa, również tego zaangażowania finansowego, budżetowego. Ten cały obszar energetyczny, surowcowy, wszystko to, co wpływa niezwykle właśnie na
inflację. Opozycja mówiła, że nie będzie węgla, a jak będzie, to będzie 3-4 tysiące kosztował.
Tak, rzeczywiście opozycja, w tym Donald Tusk, to rzeczywiście wieszczyli, że Polacy będą zamarzać w domach, że nawet jeśli węgiel będzie, to faktycznie po 3-4 tysiące i Polaków nie będzie stać tego węgla kupić. To oczywiście okazało się wszystko nieprawdą. Znowu, jak po raz kolejny opozycja się skompromitowała, pokazaliśmy, że jako władza potrafimy być skuteczni w czasach kryzysu, dbać o bezpieczeństwo Polaków bardzo skutecznie. I tak się również zdarzyło i tej zimy, kiedy rzeczywiście te zagrożenia były, bo przecież to nie było tak, że to nie były realne zagrożenia, ale sobie z nimi poradziliśmy. Natomiast inflacja rzeczywiście jest czymś bolesnym. Dotyka kieszenie Polaków co do tego nie ma żadnej wątpliwości, mimo że płace realnie w Polsce rosną, mimo że rosną emerytury, chociażby rekordowa waloryzacja emerytur w tym roku, 13, 14 emerytura, staramy się rzeczywiście, żeby ta inflacja była odczuwana jak najmniej przez Polaków, ale ona jest odczuwana. Wszyscy widzimy te rosnące ceny i nie ma co udawać, że nie jest to problem. Ta inflacja jest przecież zjawiskiem nie tylko polskim, to jest zjawisko, no można powiedzieć, nawet nie europejskie, ale globalne, bo dotyczy chociażby również takich potężnych gospodarek, jak
tylko
gospodarka
dla Polaków
amerykańska.
Będzie ważne, jak nasz rząd sobie z tym poradzi.
I oczywiście jakby robimy naprawdę bardzo wiele, żeby złagodzić skutki tej inflacji, tak powiem, ją wyhamować. Tutaj jakby absolutnie kluczowe znaczenie ma cena energii, surowców energetycznych i energii, bo energia wpływa na wzrost cen właściwie wszystkich produktów i wszystkich usług. I dlatego tak bardzo postawiliśmy właśnie na ten segment. Przede wszystkim zamroziliśmy ceny, czy tak wprowadziliśmy, można powiedzieć, no, urzędowe ceny zarówno na gaz, jak i na energię elektryczną na poziomie znacznie poniżej cen rynkowych. Dopłacamy rzeczywiście dziesiątki miliardów złotych do tego systemu, zarówno z budżetu, jak i ze spółek energetycznych, zarówno Orlen, który tak powiem dzisiaj po przejęciu PGNiG-u odpowiada za sprzedaż gazu, dostawy gazu do polskich domów, ale również do przemysłu, do instytucji. Tak samo spółki energetyczne, które produkują i dostarczają energię elektryczną, ponoszą również koszty tej wielkiej operacji, która dała Polakom bezpieczeństwo, czyli polskim rodzinom dało bezpieczeństwo w tym sensie, że no, dzisiaj nie ma takiego gwałtownego wzrostu cen, którego się bardzo przecież obawialiśmy i który w bardzo wielu krajach europejskich miał miejsce, doprowadzając w bardzo wielu krajach, we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii, nawet do wielkich protestów społecznych, właśnie wzrosty cen energii. W Niemczech te wzrosty cen energii są bardzo, bardzo widoczne. W Polsce oczywiście też odnotowaliśmy wzrost, ale jednak stosunkowo niewielki w stosunku do tego, co w innych krajach. Więc w ten sposób chcemy dusić inflację.
No, to i mamy ten rok. A co, jaka będzie przyszłość? Czy państwo się też zastanawiacie nad tym? Bo teraz można jakieś rozwiązania, prawda? Powiedzieć, że mamy stąd pieniądze, stąd wprowadzamy takie, a nie inne zasady. No ale ludzie też myślą, a co ja będę robił w przyszłym roku?
Oczywiście, że myślimy w dłuższej perspektywie, to tak powiem, to oczywiste. No nie możemy myśleć tylko perspektywą najbliższego roku, nawet tak ważnego jak ten rok, bo roku przecież wyborczego. Myślimy o tym. Przede wszystkim wszyscy analitycy tych rynków wskazują na to, że to, z czym mamy do czynienia od mniej więcej półtora roku, jest jednak czymś zjawiskiem przejściowym, czyli ta inflacja, ten gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, to się oczywiście bierze z destabilizacji wojennej. I z braku takiej obawy, ale też i realnego braku surowców w Europie. Pamiętajmy, że cała Europa była uzależniona od gazu rosyjskiego, praktycznie cała Europa uzależniona od gazu rosyjskiego. rosyjskiego. Nie wszyscy, a może powiem nawet mało kto był tak mądry jak my tutaj w Polsce, że od wielu lat, a szczególnie od roku 2015, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, chociaż pewne procesy zaczęły się jeszcze w roku 2007 z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, chociażby zaczęto budowę gazoportu w Świnoujściu, ale
już tak, myślano o dywersyfikacji.
Już tak? Wtedy, tak powiem, wiedzieliśmy, moje środowisko, Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent Lech Kaczyński, już wtedy wiedzieliśmy, że koniecznością jest uniezależnienie się od surowców rosyjskich, że to będzie to nieszczęście, które w którymś momencie spowoduje gigantyczny kryzys nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I to się rzeczywiście wydarzyło. Przewidzieliśmy to. My się do tego przygotowaliśmy. Chociażby jeśli chodzi o gaz, zbudowaliśmy cały system inwestycji infrastrukturalnych, które pozwoliły nam ten gaz sprowadzać z innych kierunków. Obyliśmy się bez gazu rosyjskiego, bez perturbacji. Ale w innych krajach było inaczej. Chociażby Niemcy, które uzależnione od gazu rosyjskiego, nie miały infrastruktury, żeby ten gaz sprowadzać z innych obszarów. To spowodował niedobór gazu, spowodował ogromny wzrost cen. Kilkunastokrotnie ten gaz zdrożał. Ale jest to przejściowe, było to przejściowe zjawisko, bo dzisiaj obserwujemy już spadek ceny gazu na rynkach europejskich i jestem przekonany, że w perspektywie tego roku obecnego już i tego nadchodzącego ta cena się ustabilizuje na takim poziomie, że już te nadzwyczajne środki być może nie będą potrzebne. To samo dotyczy energii elektrycznej. Musieliśmy przetrwać ten najgorszy okres. Ten okres ubiegłego roku i tego roku, który groził rzeczywiście katastrofą. Katastrofą dla Polaków, dla polskich rodzin. Kilkunastokrotny wzrost cen energii czy gazu. Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, z czym by to się wiązało. Jakie rachunki byśmy dostawali w domach. Praktycznie takie, które właściwie uniemożliwiłyby w ogóle ich opłacanie. To samo dotyczy przemysłu, dotyczy samorządów, szkół, przedszkoli, prawda? To właściwie trzeba byłoby pozamykać te wszystkie instytucje. One nie miałyby szans przetrwać. Więc dlatego wprowadziliśmy te rozwiązania, bardzo kosztowne, wymagające rzeczywiście wielkiego wysiłku dla budżetu. Ale budżet sobie z tym radzi, ponieważ też dzięki naszym działaniom udało się zmaksymalizować wpływy do budżetu, uszczelnić system podatkowy. Dzisiaj budżet ma dwa razy tyle takie wpływy niż jeszcze w 2015 roku. To się nie wzięło z niczego, a jednocześnie obniżamy podatki, proszę zobaczyć. To nie jest tak, że zabieramy te pieniądze z kieszeni Polaków, bo wprowadzamy jakieś bardzo wysokie
czyli
podatki.
Pieniądze są. Bo
pieniądze są.
Za pieniądze są. Pieniędzy nie ma.
Wtedy biało pieniędzy miało nie być i nie było i miało ich nie być. Donald Tusk mówił, że pokażcie mi, gdzie są zakopane te pieniądze, żeby to wszystkie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości zrealizować. My, można powiedzieć już humorystycznie, odnaleźliśmy te zakopane pieniądze, a one były zakopane w kieszeniach mafii VAT-owskich, różnego rodzaju cwaniaków, przestępców, którzy miliardy złotych wyprowadzali z budżetu. Te pieniądze się trafiły do budżetu. Wzrost gospodarczy, rekordowy wzrost gospodarczy w ostatnich latach też, tak powiem, napędził wpływy budżetowe, więc nasz budżet jest naprawdę w dobrej sytuacji. Mogliśmy sobie na to pozwolić. To nie znaczy, że możemy sobie pozwolić na wszystko oczywiście, bo nie ma, tak powiem, worka bez dna, prawda? I budżet też takim workiem bez dna nie jest, ale na te najważniejsze rzeczy, na wyrównanie skutków kryzysu energetycznego, na programy społeczne. 86 miliardów wydajemy na same programy społeczne, na 500+, na 13, 14 emeryturę. Proszę, obronność, prawda? To, o czym również ojciec wspomniał na wstępie. Ogromny wzrost z 37 miliardów złotych na 130.
Muszą być, panie premierze, jakieś koła zamachowe. Tak? Chciałbym zapytać o takie bezpieczeństwo też energetyczne, myślę, górnictwo węgla kamiennego, węgla brunatnego, bo jest taka państwa polityka energetyczna Polski 2040 i też sam pan mówił, że niezbędne inwestycje są w górnictwie, by zapewnić węgiel elektrowniom. Wiemy dzisiaj, że mając energetykę opartą w 70% o węgiel, będziemy z tym węglem musieli jeszcze żyć dosyć długo. Nie wiem, na ile Europa czy Unia Europejska, Komisja Europejska nam na to pozwoli. Co więcej, modernizacja wymagają bloki na węgiel brunatny, kamienny, by utrzymać produkcję energii w dłuższym okresie. Jak sobie chcecie z tym poradzić? Bo też tutaj mowa jest, że podjęliście rozmowy ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi, to koniec funkcjonowania górnictwa. Ja bym nie chciał w ogóle, żeby tak było, bo nie wiem, czy mamy lepsze rozwiązania. To rok 2049. To dosyć długa perspektywa, ale teraz jakie kroki państwo podejmujecie, żeby rzeczywiście elektrownie sprostały, prawda? Te, które mamy, z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, na ciepło, bo to tak samo przyjdzie okres grzewczy. Skąd to wziąć?
No, sytuację mamy niezwykle trudną, bo z jednej strony Polska jakby ma tą swoją specyfikę na tle Europy, że mamy energetykę, ale również ciepłownictwo w znacznej mierze oparte o węgiel, węgiel kamienny, węgiel brunatny. 70% energii w Polsce jest wytwarzane w tej chwili z węgla. To jest fakt, jakby, który musimy wziąć pod uwagę w oczywisty sposób. A z drugiej strony jesteśmy częścią Unii Europejskiej, tej Unii Europejskiej, która przyjęła kurs na zamordowanie węgla. No to trzeba sobie to wyraźnie też powiedzieć, bo przecież...
Tylko ja też powiem tak, no mówimy, znaczy mamy węgiel i to jest nasz surowiec tak, energetyczny, absolutnie. Bezpieczny, bo go mamy.
Tak jest.
Prawda? Oni mogą wskazać nam inne kierunki energii atomową, może o tym będziemy rozmawiali, czy inne kierunki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii elektrycznej, ale dla Polski bezpiecznym surowcem jest węgiel kamienny i brunatny.
Nie ma co do tego absolutnie wątpliwości. Znaczy to jest, można powiedzieć, jedyne paliwo, którego mamy w takich ilościach, że moglibyśmy faktycznie to nasze zapotrzebowanie jeszcze przez bardzo długie lata pokrywać. To by wymagało oczywiście inwestycji, bo przecież mamy za sobą całe lata zamykania kopalń, ograniczania wydobycia w Polsce. No dzisiaj jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji, że będąc krajem, który leży na węglu, można powiedzieć,
musimy
sprowadzać węgiel z zagranicy w jakiejś części. No to jest konsekwencja też tej polityki naszych poprzedników walki z górnictwem, zamykania, niszczenia polskiego górnictwa. Kiedy w 2015 roku przejęliśmy władzę, to de facto górnictwo było w takim stanie, że powinno całe zbankrutować. Czyli praktycznie gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie przez ekonomiczny wtedy wzgląd, no to tak naprawdę należało właściwie zlikwidować spółki górnicze, zamknąć kopalnie i no, mielibyśmy się z pyszna, można powiedzieć, prawda? Zupełnie zostalibyśmy z niczym, prawda? Nie mielibyśmy z czego energii produkować. Więc uratowaliśmy górnictwo, zreorganizowaliśmy je. Wbrew temu, co kłamliwie twierdzi Donald Tusk, nie zamykaliśmy kopalń. Zamknęliśmy tylko jedną kopalnię w czasie naszych rządów. Zresztą w pierwszym okresie naszych rządów, które rzeczywiście już się nie udało uratować, bo była w tak fatalnym stanie po rządach naszych poprzedników, że pozostało już tylko ją zamknąć, ale pozostałe kopalnie uratowaliśmy i dalej chronimy te kopalnie przed zakusami ze strony po pierwsze Unii Europejskiej, która tak powiem rzeczywiście bardzo mocno naciska na to, żeby to górnictwo szybko zwijać.
Dlatego, że w Unii Europejskiej powinniśmy być dla siebie sprzymierzeńcami,
no, powinniśmy.
W dobrych rozwiązaniach,
ojcze,
a nie walczyć ze sobą.
Ojcze, oczywiście tak, zgoda i rzeczywiście tak powiem teoretycznie w Unii Europejskiej powinniśmy być sprzymierzeńcami. Praktycznie wygląda to nieco inaczej. Unia Europejska, naiwni są ci, którzy myślą, że Unia Europejska to jest taka organizacja pożytku publicznego, prawda, która wspiera, jest organizacją krajów wspierających się nawzajem. Nie, w Unii Europejskiej trwa bardzo ostra walka o wpływy, bardzo ostra walka ekonomiczna o to, czyja gospodarka będzie bardziej konkurencyjna. W kraje, które dysponują innymi źródłami energii, walczą o to, żeby te inne kraje, które mają właśnie węgiel, były mniej konkurencyjne. Stąd opłaty klimatyczne, ogromne opłaty klimatyczne. Dzisiaj produkcja energii elektrycznej z węgla jest najdroższa, mimo że węgiel jest najtańszym paliwem. No, paradoksalne to jest, można powiedzieć. No, jak można produkować coś z czegoś, co jest tanie, produkować bardzo drogo? Właśnie z tego powodu, że ta produkcja jest obłożona gigantycznymi, rosnącymi z roku na rok opłatami za emisję CO2. No wiemy, że węgiel jest, czy nam się to podoba, czy nie, surowcem emisyjnym, emituje CO2. W perspektywie czasu patrząc, te opłaty będą rosły dalej. No, nawet ostatnio minister klimatu na jednym ze spotkań mówiła, że według symulacji tego ministerstwa nawet za kilka lat, nawet jeśli węgiel byłby za darmo dostarczany do elektrowni, to będzie najdroższym paliwem właśnie przez te opłaty, które są konsekwencją polityki.
To jest nienormalne.
No to jest nienormalne. Czy to jest oczywiście, że to jest nienormalne, zgadzam się z tym, ale tym niemniej w takiej nienormalnej rzeczywistości żyjemy. No i jakby nie mamy możliwości
powiemy, że
w pojedynkę
każdy
tego
ma
zmienić.
Jakąś specyfikę, prawda? Inaczej będzie Norwegia funkcjonowała, inaczej Włosi, Hiszpanie, inaczej Polska, Niemcy,
zgoda,
i Francja.
Zgoda. No, wydawałoby się na zdrowy rozum, że tak to powinno wszystko wyglądać właśnie, jak ojciec mówimy. Od wielu lat, a przynajmniej po roku 2015 mówimy naszym partnerom w Europie właśnie, że ta specyfika musi być wzięta pod uwagę, że my nie mamy ani energetyki atomowej, ani tak rozwiniętej chociażby energetyki z wody, wodnej, jak w krajach skandynawskich. Nie mamy warunków też do tego, żeby tutaj inwestować, że nie da się w ciągu bardzo krótkiego czasu, no, jak mówisz, zawrócić kijem Wisły, prawda? Czyli zupełnie dokonać całkowitej transformacji energetycznej w sytuacji, kiedy 70% w dalszym ciągu, jak mówię, energii wytwarzamy z węgla. To to nie pada na podatny grunt, trzeba to wyraźnie powiedzieć. No wydaje się coś racjonalnego, niestety nasi partnerzy nie bardzo chcą to słuchać, naciskają na szybką transformację, znajdują tutaj sojuszników w Polsce bardzo mocnych, nie tylko w różnego rodzaju stowarzyszeniach ekologicznych, które tak powiem krzyczą odejść od węgla natychmiast, ale nie mówią co w zamian, prawda? Czyli co, mamy nie mieć energii, mamy wyłączyć prąd w polskich domach, no, czy zamknąć przemysł, no de facto do tego by się to sprowadzało. Ale również wśród polityków, którzy dzisiaj aspirują do tego, żeby Polską rządzić. No, proszę sobie przypomnieć kryzys wokół elektrowni i kopalni w Turowie, gdzie no, głupi, niemądry, właśnie nawet nie wyrok, tylko orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazujące zamknięcie, natychmiastowe zamknięcie tej kopalni, był entuzjastycznie przyjęty i właściwie poparty przez wielu polityków w Polsce, chociażby Rafała Trzaskowskiego, który mówił wtedy, trzeba zamknąć Turów natychmiast. Zupełnie nie biorąc pod uwagę tego, że to by oznaczało, że znaczna część naszego kraju, Dolny Śląsk,
co więcej,
pozbawiony
nie zamykacie, więc będziecie płacili.
No tak, no, ale no, czasami warto nawet zapłacić karę, ale podjąć tą odważną decyzję, że jednak Polacy muszą mieć energię w domach. No nie mielibyśmy w stanie zapewnić tego ubytku w bilansie energetycznym, jaki byłoby zamknięcie, spowodowałoby zamknięcie Turowa. Więc no, my jesteśmy tą siłą polityczną dzisiaj i tym rządem, który próbuje w tym wszystkim znaleźć jakąś racjonalność. W nieracjonalnej sytuacji, no, w rzeczywiście tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która no, bardzo mocno nas w tej chwili dotyka i powoduje też mocny wzrost cen energii. Liczyliśmy, nie ukrywam, na to, że kryzys energetyczny wywołany przez Putina przyniesie pewne otrzeźwienie i jednak pokaże, że tak szybkie i na siłę dokonywanie zmian w tym zakresie nie służy Europejczykom, nie tylko Polakom, ale też Europejczykom, ponieważ no, te wzrosty cen energii jednak dotyczą wszystkich krajów, powodują, że Europa staje się niekonkurencyjna, że takie kraje jak Chiny, Indie, wiele nowych rynków zdobywa przewagę gospodarczą. Europa się degraduje również pod tym względem. No ale widać dla większości polityków, czy dużej części polityków europejskich kwestie ideologii, bo ta zielona ideologia, to tak nazywam, jest ideologią, nie mającą nic wspólnego z racjonalnością. No, sam ojciec to zauważył, że to jest pozbawione zupełnie sensu, ale rzeczywiście tak jest, że to jest ideologia, to jest nowa religia, która dzisiaj jest w Europie, tak to trzeba powiedzieć. To dyskusja o jakichś zmianach, o jakichś korektach, o dostrzeganiu okoliczności, które na to mają wpływ, zupełnie nie jest podejmowana przez takie osoby jak chociażby Franz Timmermans, który no jest, można powiedzieć, twarzą tej zielonej rewolucji, a nawet jeszcze bardziej, znaczy jeszcze gorzej, raczej, tak powiem, służy przyspieszaniu tych zmian, które i tak jakby są dla nas za szybkie, więc jesteśmy w sytuacji niezwykle trudnej. W Unii Europejskiej jesteśmy dość osamotnieni w tej krytyce tych rozwiązań. Musimy sobie z tym jakoś
poradzić. A inni nie mają z tym problemów?
Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który byłby tak uzależniony od tradycyjnego paliwa, jakim jest węgiel, jak Polska. Wiele krajów już dawno temu przeszło na inne źródła energii, albo w ogóle nie posiadało węgla, nie posiadało tej energetyki. No, chociażby Francja już wiele dziesięcioleci temu oparła swoją energetykę o energetykę atomową. Kraje południa Europy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, no to są kraje, które zawsze tradycyjnie miały fundament w postaci gazu, swój fundament energetyczny. Nikt nie jest w takiej sytuacji jak Polska. W związku z czym nikogo, że tak powiem, skutki tej polityki nie dotykają tak jak Polski. I tutaj my się domagamy, po prostu my nie chcemy, nie mówimy innym, nie róbmy transformacji energetycznej, czyli nie mówimy innym, prawda, zaprzestańmy tego, tylko mówimy, wymagajmy tempa w zależności od możliwości tych krajów. Kto ma możliwość, niech się szybko transformuje, niech odchodzi od węgla, niech, że tak powiem, zmienia swój miks energetyczny. My też to będziemy robić, ale w swoim tempie.
No, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówi, że no, zależy nam na tym, żeby w 2033, jeżeli nie później, popłynęła pierwsza energia z dużej energii energetyki jądrowej. Mówi, że możemy, czy myślimy o dwóch projektach rządowych. Mają mieć moc około 6 gigawatów do 9 gigawatów. I jeszcze jest jakiś projekt prywatny. Na ile jest to realne? No ale to my mówimy 10 lat. Tak, no. Zanim powstaną bloki energetyczne i co więcej, też musimy powiedzieć, węgiel mamy u siebie, paliwo jądrowe, no jesteśmy od niego uzależnieni od kogoś z zewnątrz. Dziś patrzymy, co się dzieje, nie chcemy być uzależnieni od gazu, ropy, od Rosjan, z racji tego, że robią wojnę i chcemy być solidarni z Ukrainą, chcemy się zachować jak trzeba. No a jak się stanie coś takiego kiedyś z energią czy z paliwem jądrowym, czy z innym paliwem, co my wtedy weźmiemy i zrobimy? Na ile tu są te zachowania w Europie i poszczególnych rządów, też i państwa, racjonalne?
No, musimy jakieś założenia przyjmować. No, tak bym w tym momencie powiedział, założyć, że chociażby Stany Zjednoczone są partnerem racjonalnym i możemy, że tak powiem, opierać gdzieś naszą przyszłość o założenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone dzisiaj są tym, które może nam dostarczać i będzie nam dostarczał paliwo jądrowe. Oczywiście ja jestem zwolennikiem również tego, aby poszukiwać własnych możliwości tutaj. My mamy zdiagnozowane w Polsce, zbadane złoża uranu, więc moglibyśmy również tutaj myśleć w przyszłości o produkcji paliwa jądrowego w Polsce. Nie ma praktycznie dzisiaj innej drogi dla nas niż rozwijanie energetyki jądrowej.
A stać nas na takie rozwiązanie energetyczne?
No, ojcze, to są ogromne pieniądze. To są gigantyczne wyzwania. My tutaj mówimy o kosztach transformacji energetycznej idących w grube setki miliardów złotych. I to nie mówię o 200-300 miliardach, tylko raczej o 700-800
miliardów. A ktoś nam w tym pomoże? Są zapewnienia, że dostaniemy skądś pieniądze?
Pewnego rodzaju fundusze oczywiście w Unii Europejskiej przewidziano na transformację energetyczną, no ale one są, tak powiem, w stosunku do potrzeb dalece niezadowalające, tak bym powiedział. Będziemy musieli szukać innych źródeł finansowania, no również dłużnego, czyli również nasze spółki energetyczne będą musiały tutaj podejmować decyzję o pozyskiwaniu tych funduszy na rynku. Chcemy również szukać partnerów do tego, aby się kapitałowo angażowali w transformację energetyczną w Polsce. No, pewien sukces już, można powiedzieć, mamy. No, wspomniał ojciec o tym prywatnym projekcie jądrowym. Rzeczywiście on się staje już w tej chwili faktem. Mówimy tutaj o projekcie, który jest realizowany, czy będzie realizowany, w tej chwili jest na początkowym oczywiście okresie realizacji, z partnerem koreańskim, z Korei Południowej, koncern KHNP, to jest największy koncern energetyczny w Korei Południowej, który zbudował wiele elektrowni atomowych w tym kraju, ale również już w ostatnim czasie zaczął również te inwestycje poza granicami kraju, zrealizował już jedną elektrownię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tej chwili realizuje w Egipcie. No, my mamy ta nasza elektrownia ma być kolejną realizacją już tym razem w Europie. Tutaj mamy zapewnienie ze strony koreańskiej o poważnym zaangażowaniu się kapitałowym, czyli elektrownia będzie budowana również za pieniądze, częściowo za pieniądze koreańskie, nie tylko nasze. To jest dobry model, prawda? Bo jeśli założymy, a tak zakładamy w tym przypadku, i nasi koreańscy partnerzy to akceptują, że to będzie zaangażowanie, które będzie dawało udział we własności tej elektrowni, ale poniżej 50%, więc uzyskamy tyle, że będziemy musieli wyłożyć na to znacznie mniej pieniędzy, bo część pieniędzy będzie pieniędzmi koreańskimi, a z drugiej strony zachowamy, polskie podmioty zachowają całkowitą kontrolę nad tą elektrownią, a to będą podmioty i państwowe, i prywatne, czyli z jednej strony Polska Grupa Energetyczna, spółka Skarbu Państwa, która wchodzi do tego projektu, i prywatna firma ZEPAK z grupy Polsat, to firma energetyczna, która dysponowała i dysponuje dalej elektrownią w Pątnowie, czyli w Wielkopolsce, elektrownią na węgiel brunatny, w tej chwili wygaszaną, jakby jest odejście od węgla brunatnego, i jakby tym następnym etapem ma być właśnie elektrownia jądrowa.
Więc, zapytam, a nam się to powiedzie, te dwa projekty rządowe i ten projekt prywatny, bo to są takie, tak powiem, uzgodnienia. Kiedyś baliśmy się, czy nam wyjdzie ta lokalizacja Żarnowiec, prawda? Teraz mamy dwie, to jest jakby alternatywa Żarnowiec, ale mamy taką lokalizację Kopalino-Lubiatowo, bo to są uzgodnienia wewnętrzne, myślę, kwestia społeczne, ale to też międzynarodowe, bo to jest jednak elektrownia, która, na którą ktoś się musi zgodzić również z zewnątrz.
Oczywiście zagrożeń jest tutaj bardzo wiele. Chociażby właśnie to, że tego typu inwestycje wymagają również pewnych uzgodnień międzynarodowych, tak jak ojciec mówi. Na szczęście udało się zablokować, dzięki temu również, że Polska jakby udało nam się tworzyć pewnego rodzaju koalicję w Unii Europejskiej, udało nam się zablokować przepisy europejskie, które wprost zmierzały do tego, żeby zakazać właściwie inwestycji w energetykę jądrową w Europie. No, czy to już zupełne...
Słyszeliśmy, że kiedyś Niemcy mogłyby nam zakazać,
Niemcy są tutaj tym krajem, który próbuje narzucić Europie Europie pewne rozwiązania, które no, dla, na szczęście nie tylko dla Polski, ale również dla innych krajów europejskich są nie do przyjęcia, bo dzisiaj Francja ma swoją energetykę opartą o energię jądrową i jakby nie bardzo ma alternatywę dla tej energetyki. W bardzo wielu krajach dzisiaj, szczególnie krajach naszej części Europy, planowane są tego typu inwestycje, między innymi w Czechach. W tej chwili trwa postępowanie na budowę kolejnej elektrowni jądrowej, ale również w innych krajach Europy Środkowej te inwestycje są planowane. W związku z czym no jest szeroki dzisiaj front krajów w Europie, który sprzeciwia się tym planom niemieckim ograniczenia możliwości rozwijania energetyki jądrowej. Więc jestem tutaj dosyć spokojny, że będziemy mogli te inwestycje zrealizować, że tu nam nikt w tym nie przeszkodzi. Oczywiście zagrożeń jest bardzo wiele, bo to jest bardzo długi proces wymagający przeprowadzenia wielu uzgodnień, wielu konsultacji, stworzenia bardzo wielu dokumentów. Na szczęście wydaje mi się, że w tej chwili mamy dosyć szeroki konsensus społeczny w Polsce dla tych inwestycji, że dzisiaj Polacy jakby też jakby zrozumieli to, że energia jądrowa jest tą energią, która jest tania, która jest pewna i bezpieczna, bo dzisiaj mówimy o technologiach, które są bezpieczne. To nie jest Czarnobyl, prawda? To nie są jakieś sowieckie czy rosyjskie technologie, które rzeczywiście groziły w bezpieczeństwu ludzi. My jesteśmy krajem też stabilnym pod względem sejsmicznym. Nam nie grożą trzęsienia ziemi, innego rodzaju kataklizmy, takie jak w Japonii chociażby. Pamiętamy wszyscy katastrofę w Fukushimie, ale przecież ta katastrofa nie była katastrofą technologii, tylko była katastrofą wywołaną zjawiskami przyrodniczymi. Tak. Nam tego typu niebezpieczeństwa nie grożą, więc jakby możemy ze spokojem jakby iść tą drogą. Energetyka jądrowa jest dzisiaj najtańszą energetyką, jaką można sobie wyobrazić. Nie ma innej tańszej.
No, trochę nas inwestycja kosztuje, ale...
Inwestycja kosztuje dużo. Rzeczywiście dzisiaj mówimy o dziesiątkach miliardów złotych. Taka inwestycja kosztuje właśnie tyle. Między 60 pewnie a 100 miliardów. Te koszty w zależności też od ilości reaktorów są uzależnione w danej elektrowni, w danej lokalizacji. Ale to i tak się opłaca. No, nie mamy innej drogi. No, oczywiście mówią nam, podpowiadają nam odnawialne źródła energii, wiatraki. Również te wiatraki na morzu. Chcemy to robić i będziemy to oczywiście robili głównie na morzu, bo tam, tak powiem, i efektywność tych wiatraków na morzu jest znacznie większa i uciążliwość dla ludzi, co jest dla nas niezwykle ważne, nie występuje. Na lądzie jest inaczej, prawda? Na lądzie wiemy, jakie kontrowersje wzbudzają tego typu inwestycje i jakby tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. Natomiast na morzu tak, ale zawsze to są źródła energii, które są, można powiedzieć, kapryśne. No, nie zawsze wieje wiatr, nie zawsze jest słońce, które pozwala energię słoneczną pozyskiwać. Musimy stabilizować ten system energetyką gazową, więc on nie daje takiej efektywności. Atom jest rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj efektywny. Te lokalizacje, jedna lokalizacja już jakby jest przesądzona, ta państwowa, rzeczywiście na Pomorzu, w Choczewie na Pomorzu. Druga, ta polsko-koreańska właśnie, biznesowa. Wszystko to wskazuje, że to będzie Pątnów właśnie, czyli Wielkopolska. No i przed nami wybór trzeciej lokalizacji. Wiele wskazuje na to, że może to być Bełchatów, chociaż oczywiście mówię to w tej chwili z dużym wyprzedzeniem i z dużym jeszcze zastrzeżeniem, że to wymaga oczywiście dalszych jeszcze uzgodnień. Musi być dwie lokalizacje przedstawione, ale wydaje się, że dzisiaj ich też jakby preferujemy tą lokalizację z tego względu, że bardzo ułatwia tego typu inwestycje istnienie już przyłączy energetycznych, sieci energetycznych. To też potania tego typu inwestycje, więc mielibyśmy tutaj możliwość wykorzystania zarówno w Pątnowie, jak i właśnie w Bełchatowie istniejących sieci, istniejących podłączeń sieciowych, więc to by nam ułatwiło te inwestycje, skróciło też czas ich wykonania. No, te 10 lat, o których mówiła minister Moskwa, jest bardzo optymistyczne. Ja wolę dmuchać na zimne i mówić raczej o 12 latach, 2035, jako ten rok, kiedy moglibyśmy te duże elektrownie, dwie pierwsze, uruchomić. Do tego bardzo rozwijamy w tej chwili też działania w zakresie tak zwanych małych reaktorów jądrowych. One mogłyby zastępować chociażby w ciepłowniach te bloki węglowe czy nawet gazowe. Czyli moglibyśmy tutaj również dostarczać tanie ciepło do mieszkańców. To też jest niezwykle ważne. Mamy plan, chcemy go zrealizować, tylko że on wymaga po pierwsze ogromnych nakładów finansowych, ale wymaga też czasu. No, nie da się tego z roku na rok zrobić. Więc węgiel tutaj, to chcę jakby spuentować tą wypowiedź, no węgiel jest tym paliwem, który będzie nam towarzyszył. Ten 2049 rok jest, wydaje się, taki bezpieczny, że będziemy do tego czasu w stanie te inne źródła zbudować, zapewnić nam samowystarczalność energetyczną, ale nie ma mowy, żebyśmy realizowali te podszepty czy te naciski na nas, żebyśmy odchodzili od węgla w sposób niekontrolowany. To po prostu nie może mieć miejsca.
I szybszy.
No nie może, to nie może mieć miejsca. To byłby taki skok do basenu, na głowę do basenu pustego, bez wody. No to nie jesteśmy samobójcami, prawda? No nie będziemy tak postępować, wbrew temu, co nam mówią politycy Lewicy czy Platformy Obywatelskiej, żeby zamykać kopalnie. No Donald Tusk teraz jeździ po Śląsku i opowiada, jakim to jest obrońcą polskich kopalń. Tylko że jak był premierem, to postępowało zupełnie inaczej, prawda? To właśnie te kopalnie były zamykane, polskie górnictwo było zwijane i mamy z tym dzisiaj problem, bo dzisiaj odtworzyć produkcję. Łatwo jest, tak powiem, wydobycie czy produkcję zwijać. Dużo trudniej jest odtworzyć. Wymaga to ogromnych nakładów i ogromnego wysiłku, czasu i właśnie różnych procedur i jest to trudne, ale będziemy to robić.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Możecie postawić pytanie, podjąć temat. Numery do studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 655 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat perspektywy rozwoju Polski. Naszym gościem jest pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Tak jeszcze zapytam o lasy. Jak sprawa lasów, bo to też taka drażliwa, jakby takie zakusy Unii Europejskiej co do lasów. Też widzimy, jaką czkawką nam się odbija to, co stało się z Puszczą Białowieską. Też pytania, w jaki sposób należałoby podchodzić do takich trudnych sytuacji, jak chociażby kornik i zagrożenia, nawet jakiegoś takiego bezpieczeństwa funkcjonowania tego, co jest jakimś skarbem narodowym naszym.
No należy podchodzić właśnie ze zdrowym rozsądkiem i dokładnie właśnie mając na uwadze to, o czym ojciec powiedział, to jest nasz skarb narodowy i trzeba go ratować takimi środkami, które uważamy, że są najlepsze. Znowu odchodzić od ideologii, bo ta ideologia się wkrada rzeczywiście w każdy obszar. Kwestia lasów jest i tej próby, tak powiem, przejęcia zarządzania lasami w krajach narodowych, no nie tylko w Polsce, ale ogólnie w całej Unii Europejskiej, jest takim przykładem tego, w którym kierunku Unia Europejska dzisiaj zmierza, albo w którym kierunku tą Unię Europejską chcą kierować ci politycy, którzy ją dzisiaj kierują, czyli w tworzenie jakiegoś superpaństwa, które coraz bardziej krok po kroku pozbawia państwa członkowskie kolejnych kompetencji, prawda? Odbiera im kolejne kompetencje. No w tym przypadku pomysł jest taki, aby obszary leśne były zarządzane przez Brukselę. Czyli tam się mówi co prawda o współzarządzaniu, prawda? Czyli to ma być tak, że wspólnie kraj narodowy i Bruksela, ale de facto oczywiście wiemy, że to prowadzi do tego, żeby pozbawić państwa takie jak Polska i inne kraje Unii Europejskiej wpływu na swoje tereny leśne. No, w polskich warunkach oznacza to, że my byśmy stracili kontrolę właściwie nad 1/3 naszych terytoriów. 1/3 terytorium Polski to lasy. Polska by straciła suwerenność nad 1/3 swojego obszaru i chociażby z tego powodu my nie możemy się na to zgodzić. No, czyli nie możemy oddawać suwerenności, nie możemy oddawać niepodległości naszej, no bo de facto do tego to zmierza. Wiem, że w Berlinie jest taki pomysł, o którym prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że jest pomysłem budowy czwartej Rzeszy Niemieckiej. No, rzeczywiście, czyli Unia Europejska ma się stać Stanami Zjednoczonymi Europy, a de facto te państwa europejskie mają się stać landami, prawda, kolejnymi i właściwie jest to taki pomysł na to, żeby stworzyć państwo europejskie pod egidą Niemiec. My się na taki projekt na pewno nie zgodzimy. W przypadku lasów, no wczoraj ważny fakt, rząd przyjął taką uchwałę, która mówi o tym, iż sprzeciwiamy się temu pomysłowi biurokratów z Brukseli. Rozważymy również tutaj taką stosowną uchwałę Sejmu w tej sprawie, która również no, byłaby czymś wiążącym również dla rządu, ale dla tego rządu to jakby nawet nie trzeba takiej uchwały, ale również dla przyszłych rządów, żeby gdyby one się miały zmienić, że nie ma zgody po prostu polskiego parlamentu na tego typu działania. Będziemy się temu sprzeciwiać i mamy tutaj, jak wszystko na to wskazuje, skuteczne narzędzie będzie w postaci weta. To jest zmiana traktatowa wymagająca jednomyślności wszystkich krajów będących członkami Unii Europejskiej. Na pewno, i mogę to państwa zapewnić i ojca zapewnić, że na pewno jeśli dojdzie do tego momentu, że będzie miała zapadać decyzja w tej sprawie, Polska tego weta użyje. Nie zgodzimy się na to, żeby się pozbawić tutaj suwerenności. My potrafimy sami o swoje lasy zadbać. Robimy to naprawdę bardzo dobrze. Nie tylko dbamy o te lasy, które mamy, ale też cały czas jakby bardzo mocno zalesiamy Polskę, sadzimy nowe drzewa, prowadzimy bardzo taką, można powiedzieć, odpowiedzialną politykę leśną. Tam, gdzie jest wycinka, tam jakby jeszcze większe ilości są sadzone nowe drzewa. Wiemy, że las jest wartością wielką, naszą, narodową. Ja przypomnę też te pomysły jeszcze naszych konkurentów politycznych z Platformy Obywatelskiej, prywatyzacji lasów, jakiejś chęci tutaj robienia interesu na lasach. My zawsze się temu sprzeciwialiśmy. Świętej pamięci pan profesor Szyszko, przypomnijmy tutaj jego wielką rolę, jaką wielką zasługę w właśnie sprzeciwianiu się tej polityce oddawania lasów w prywatne ręce. No teraz mamy, mówię, kolejny pomysł, tym razem już nie tylko w ręce prywatne, ale wręcz zabrania nam tego władztwa przez instytucje międzynarodowe. Nie zgodzimy się na to, będziemy lasów polskich bronić.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leszek z Ryszowa Kowadowic. Pozdrawiam serdecznie pana premiera. Dziękuję. Z okazji bardzo. Proszę cały rząd pozdrowić, z którego jestem dumny i niezmiernie zadowolony. Ale przechodzę do pytania. Panie premierze, czy publicznie w formie memoriału nie należałoby podkreślić, że 30% lasów jest niesamowitą ochroną, której jest nieuwzględniana ta ochrona właśnie w tym bilansie, co pan mówił, te niebotyczne kary, żeby nie powiedzieć haracz, co płacimy? I takie pomocnicze pytanie zupełnie z innej beczki. Mamy dużo żalu do tamtej ekipy pana Donalda. Oni odebrali, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, 1/3 zasiłku pogrzebowego. Dla niektórych rodzin jest to duża kwota, bo przecież są opłaty i cmentarne, jak Gdańsko mniejszy nagrobek, gdzie raz trzeba kupić. Czy rząd PiS-u, którego jeszcze raz bardzo głęboko szanuję, nie przewiduje w najbliższej przyszłości przywrócenia tego, co było, tak? Państwo przywróciliście wiek emerytalny, to czy tego zasiłku nie można by przywrócić.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za te pozdrowienia. One są dla nas nie tylko bardzo miłe, ale i ważne, bo dobrze jest mieć takie poczucie, że rzeczywiście realizujemy oczekiwania dużej części Polaków. Jeśli chodzi o ten bilans CO2, bo o tym, jak rozumiem, też pan mówi, rzeczywiście my zgłaszaliśmy i pan profesor jeszcze właśnie przywołany przed chwilą świętej pamięci profesor Szyszko, jeszcze jako minister środowiska też próbował przeprowadzić właśnie takie rozwiązanie na forum Unii Europejskiej, żeby bilansować tę emisję z tym, z produkcją, można powiedzieć tutaj, czyli jakby pochłanianie produkcję CO2 z pochłanianiem CO2 i tutaj branie pod uwagę rzeczywiście tego w tej roli lasów. No, niestety skończyło się to niepowodzeniem, prawda? Czyli no jednak to nastawienie w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej jest tak bardzo mocno na walkę jakby z emisją CO2, z karami, z opłatami, ze zmuszaniem krajów do tego, żeby tą emisję ograniczać, że nie chciano wziąć pod uwagę czegoś, co znowu jest racjonalne, prawda? No bo rzeczywiście, jeśli jest emisja, ale jest pochłanianie, no to mówmy o pewnym bilansie, a nie tylko o jednej stronie tego bilansu. Tego się nie udało zrobić. I w ogóle wiele racjonalnych propozycji, które składamy, bo składaliśmy też propozycje inne, chociażby teraz w ostatnich miesiącach, kiedy no widać, że kryzys energetyczny jest faktem i ta polityka europejska tylko go pogłębia jeszcze, zamiast być odpowiedzią raczej łagodzącą. To pogłębia ten kryzys. Chociażby mówiliśmy, żeby nie można było spekulować tymi opłatami za CO2, bo dzisiaj są to normalnie papiery wartościowe. Dzisiaj wiele firm skupuje po prostu te certyfikaty na emisję CO2, traktując je jak papiery wartościowe, jako formę lokaty kapitału. No one drożeją, w związku z czym rzeczywiście opłaca się je trzymać, a potem już droższe wypuszczać na rynek. To powoduje, że tych certyfikatów jest mniej, a więc napędza się cena, prawda? Czyli mamy szalony po prostu wzrost cen tych opłat klimatycznych. Mówiliśmy, odejdźmy od tego, prawda? Nie, rzućmy te wszystkie papiery na rynek, tak żeby ta cena spadła, żebyśmy mogli nad tym zapanować. No, wszystko to jest odrzucane. Prawda? Pani przewodnicząca von der Leyen, wszystkie te propozycje, które polski rząd przedstawiał w Brukseli, no, chociażby sam premier Morawiecki kilkakrotnie na szczytach Unii Europejskiej o tym mówił, wszystko to nie jest przyjmowane po prostu. No, a tak jak powiedziałem, ten nasz głos niestety jest w znacznym mierze tutaj głosem odosobnionym, bo żaden inny kraj nie ma tego typu problemów jak Polska i ta solidarność europejska okazuje się fikcją tutaj w tym przypadku. Dużo o niej mówimy, ale kiedy przychodzi co do czego, to się okazuje, tej solidarności nie ma. Każdy patrzy przez własny interes i o tym też musimy pamiętać, żebyśmy też pamiętali, że Unia Europejska nie jest w żadnym wypadku taką organizacją altruistyczną, tylko bardzo mocno grającą na swoje interesy tych najsilniejszych krajów w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to oczywiście ta sprawa gdzieś wraca i też jakby to jest dyskutowane. My krok po kroku rzeczywiście zwiększamy te świadczenia dla obywateli. Ta sprawa rzeczywiście jeszcze nie jest załatwiona, ale też proszę zwrócić uwagę, jak wiele nowych świadczeń się w międzyczasie pojawiło właściwie dla każdych grup wiekowych, prawda, bo to jest i kwestia obniżenia podatku, chociażby no, podatek zerowy w ogóle dla najmłodszych. To są te świadczenia rodzinne, 500 plus 300 plus wyprawki, prawda, to co jest dla rodzin z dziećmi, dla seniorów, 13, 14 emerytura. Wiele nowych, chociażby kwestia wsparcia osób z niepełnosprawnościami, no, ogromny wzrost tutaj również nakładu, więc proszę też jakby dać nam jeszcze czas, żebyśmy te kolejne sprawy również uporządkowali. Ja zdaję sobie sprawę, że przy tych wielkich projektach, o których mówimy, to akurat ten koszt nie byłby być może tak duży, prawda, w tej operacji. Myślę, że też się nad tym będziemy chcieli w najbliższym czasie pochylić. No, też będziemy przygotowywać różnego rodzaju propozycje na tą kolejną kadencję, bo oczywiście kampania wyborcza będzie też tym momentem, kiedy będziemy przedstawiać swój program wyborczy na kolejne 4 lata, bo przecież nie chcemy wygrać wyborów po to, żeby mieć władzę tylko i wyłącznie, ale żeby kolejne sprawy dla Polaków załatwiać. Nie wykluczam, że również ta sprawa będzie tutaj obiektem nie tylko dyskusji, ale i też propozycji, które przedstawimy.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, ja słyszę pana. Chciałem właśnie się włączyć do dyskusji, ale...
Super, jesteśmy. Proszę wyłączyć czy wyciszyć telewizor. To jest...
Ja w ogóle...
To nam pomoże. Teraz proszę nam się przedstawić i podjąć temat, bo już pana słyszymy.
Więc ja dzwonię z Niemiec.
Dziękuję.
Ja jestem z wykształcenia inżynierem elektrykiem. I uważam, że pan premier Stasin nie opowiada pełnej prawdy. Ta cała energia, dla przykładu, Francja, która opiera produkcję energii elektrycznej na elektrowniach atomowych, ma ogromne problemy z wodą. Jeden z największych problemów jest chłodzenie elektrowni atomowych, ponieważ jest tak niski, że Francja importuje energię elektryczną od Niemiec. To jest drugi problem. Jeszcze krótko. Jedne z najdroższych spraw jest przechowanie później tych
odpadów. Odpadów, tak. Panie Piotrze, pan tak trochę słuchawkę musiałby mieć trochę dalej. Czyli mamy dwa problemy, które pan podnosi. Kwestia chłodzenia, woda, czy rzeczywiście to dobry krok, patrząc na doświadczenia Francji i kwestia odpadów. Wiemy, protesty znamy chociażby z obrazków z Niemiec i z Francji. Panie premierze.
nie wiem, co nieprawdziwego powiedziałem, prawda, bo o tych kwestiach nie rozmawialiśmy akurat. To już są jakby szczegółowe...
Kwestie, na przykład, tak, no, jeżeli pan to techniczne. Podnosi, czy bierzecie pod uwagę, że możecie mieć takie problemy? Kwestia chłodzenia i kwestia odpadów.
Oczywiście, że bierzemy to pod uwagę. To jest oczywiste, że energetyka jądrowa wymaga rzeczywiście wody i dlatego przeważnie tego typu inwestycje są przy dużych zbiornikach wodnych sytuowane. No, dlatego ta inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową jest w Choczewie, jest na Pomorzu właśnie po to, żeby mieć właściwie dostęp do akwenu bałtyckiego, żeby rzeczywiście to chłodzenie było łatwe. Zresztą ja miałem okazję, będąc w Korei Południowej, zwiedzać elektrownie jądrowe i one są sytuowane przeważnie na wybrzeżu. To, prawda, to jest jakby zapewnia tą odpowiednią ilość wody. Jeśli chodzi o Pątnów, ten drugi teren, to nasz partner biznesowy, czyli ZEPAK, prywatna spółka energetyczna, ogromne w tej chwili fundusze inwestuje w tworzenie sztucznych zbiorników wodnych, czyli jakby te wszystkie wyrobiska, które powstały po węglu brunatnym, są, powiem, napełniane wodą, jest stworzony cały system wodny, który ma zapewnić chłodzenie tej elektrowni.
Prawda?
Tak jest, dokładnie tak. System zasilania w wodę tych zbiorników. No, nie będzie wydana decyzja lokalizacyjna bez stwierdzenia, że ta odpowiednia ilość wody jest zapewniona. To jest zupełnie oczywiste. No, więc bierzemy to absolutnie pod uwagę i jest to jeden z wyznaczników możliwości budowania i możliwości wskazania tej, a nie innej lokalizacji. Jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, odpadów, przepraszam, już tych radioaktywnych, to oczywiście też już zupełnie są teraz inne technologie. Znaczy to nie jest jeszcze tak, gdzie wiele dziesięcioleci temu, ja szczerze powiem, nie znam jakby specyfiki oczywiście elektrowni francuskich, nie wiem, w jakiej one technologii są budowane. To są stare elektrownie w dużej mierze, więc pewnie ta technologia jest nie tak zaawansowana jak obecnie. Miałem okazję oglądać, zwiedzać elektrownię atomową w Korei Południowej, w Shinkori, to jest na południu kraju, koło Pusan. Elektrownia, która ma tą specyfikę, że w części już pracuje, dwa reaktory już pracują i można, tak powiem, zobaczyć elektrownię w działaniu i druga część tej elektrowni jest budowana, więc jakby te różne etapy można zaobserwować i tamten system rzeczywiście w przechowywania odpadów jest bardzo dobrze zorganizowany. To są takie baseny wypełnione wodą, gdzie składuje się te na pewnej głębokości składuje się te odpady. One nie emitują żadnego promieniowania, są to bardzo bezpieczne do tego stopnia, że ci koreańscy inżynierowie wręcz wskazywali, że nawet, prawda, na tej powierzchni tych basenów woda nie jest w ogóle skażona i że można wręcz, tak powiem, byli gotowi, nawet mówili, wykąpać się w tej wodzie, prawda, żeby pokazać, że nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa dla otoczenia. Więc te technologie są bardzo w tej chwili zaawansowane, te niebezpieczeństwa wszystkie, które wcześniej były realne, zostały zredukowane rzeczywiście do absolutnego minimum. Nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiaj jest to technologia, która jest bardzo bezpieczna, bardzo pewna i dająca rzeczywiście to, co jest najważniejsze, czyli tanią energię, prawda? To jest dla nas...
I bezpieczeństwo, i tania energia.
Tak jest, znaczy, no to są te dwa czynniki, które są tutaj niezwykle ważne. No i pewność, prawda? Czy to, że niezależnie od tego, czy wieje wiatr, czy świeci słońce, czy są inne warunki atmosferyczne, ta energia jest produkowana inaczej niż przy odnawialnych źródłach energii.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam zwrócić uwagę na jeden problem. Nie mówi się o tym, że węgiel jest surowcem, który może być wykorzystywany do różnych innych rzeczy niż uzyskiwanie energii. Elementy budowlane z węgla są mocniejsze niż z betonu. Węgiel jest składnikiem organizmu ludzkiego i nie powoduje odrzucenia i na przykład endoprotezy stawów zastępujące naturalne stawy, kiedy są zużyte, pokryte węglem, nie powodują uczuleń, które metale mogą powodować w organizmie. Więc węgiel jako surowiec powinniśmy myśleć o nim przyszłościowo. Ja uważam, że zamknięcie kopalni w Sudetach, które zostało zrobione za czasów Buzka, to jest pod wpływem niemieckim, bo Niemcy planują przejąć w przyszłości te kopalnie. Senator, która była w 93-97, kiedy nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, dotarła do unijnych dokumentów, gdzie Polska to wąski pasek nad Wisłą, co na zachód do Niemiec, co na wschód do Rosji, mój komentarz przez typel kaliningradzki. My mamy tak, węgiel, sól, miedź, srebro, ropę, metale kolorowe pod Częstochową, miedź, to już powiedziałam, po zachodniej stronie. Po wschodniej mamy węgiel, mamy siarkę, mamy ropę, po zachodniej mamy jeszcze gaz. I teraz nasi sąsiedzi mają ochotę nas przejąć. I stąd tendencja przez Platformę była do zamykania kopalni, żeby one zostały dla Niemców. I myśmy o tym powinni myśleć. Drugie, myśleć o wykorzystaniu węgla w inny sposób niż spalanie. Szukać technologii, ale nie w głupi sposób zastępujący, bo na przykład węgiel, na przykład wiatraki niszczą pszczoły i ptaki. Ja nie wiem, czy drewniane warte wiatraki dawne też niszczyły, czy nie. Więc nie znam się na tym, nie jestem energetykiem, ale słucham wypowiedzi różnych naukowców i myślę, że nie mówi się nic o wykorzystaniu węgla w innych dziedzinach, w których on może być niezastąpiony.
Pani, Bogumiło, bardzo dziękuję, rozumiemy, bo może jeszcze ktoś się do nas dodzwoni, czekamy jeszcze. Panie premierze, kwestia, no bo nawet węgiel, mówią specjaliści, że lepsze palenisko, prawda, lepszy sposób i ochrony, i filtry, to już jest jakieś rozwiązanie. A teraz jeszcze to szerokie zastosowanie węgla.
Tak, pani Bogumiło, czy moje myślenie jest absolutnie w tym samym kierunku, które pani zaprezentowała. My oczywiście rozmawiamy tutaj o węglu jako o paliwie do tej tradycyjnej energetyki, prawda, i tutaj rzeczywiście przy tym stanie też bloków energetycznych, które mamy, no to jakby tego się w długiej perspektywie czasu nie da w ten sposób utrzymać ze względu na te opłaty, ale czy to oznacza, że my w ogóle mamy odejść od wydobycia węgla, tego nie powiedziałem. Wręcz przeciwnie, no planujemy chociażby nowe duże inwestycje w Bogdance, czyli tej kopalni, którą mamy.
Tak,
Bogdanka to jest kamienny, węgiel kamienny, ale na Lubelszczyźnie, rzeczywiście w okolicach Lublina. Warunki do wydobycia węgla tam są znacznie lepsze niż na Śląsku. Dużo tańsze jest wydobycie węgla. Te pokłady są stosunkowo płytko pod ziemią. Nie ma metanu, nie ma szkód górniczych, no bo jakby to wydobycie odbywa się w terenie niezurbanizowanym. Nie są te złoża wyeksploatowane. Co więcej, no mamy zbadane rzeczywiście bardzo duże jeszcze złoża. Chcemy utrzymywać na pewno to wydobycie. Chcemy zresztą również sięgać do innych złóż, to co, o czym pani również mówiła. Mamy bardzo wiele złóż w tej chwili w Polsce, różnego rodzaju minerałów czy metali, których nie eksploatujemy. Również innych uranu. Tak, o innych surowcach. No, również uranu, bo mówiliśmy tu o paliwie do elektrowni jądrowych. Bogdanka, która będzie teraz przejmowana, jest w trakcie przejmowania przez Skarb Państwa, bo była spółką podległą jednej ze spółek energetycznych Enei. Teraz Skarb Państwa wykupuje i będzie w 100% spółką Skarbu Państwa. Właśnie z takim zamysłem, żeby stała się również taką spółką surowcową, która będzie wydobywała bardzo długiej już perspektywie czasu nie tylko węgiel, ale też inne surowce.
Czyli w tej materii też Państwo myśli o takim bezpieczeństwie.
Absolutnie tak. I jakby sięgnięciu właśnie po te złoża, które mamy, które są naszym bogactwem, które są dzisiaj nieeksploatowane, a mogłyby nam dawać rzeczywiście duże zyski i również bezpieczeństwo surowcowe w innych obszarach. Co do możliwości wykorzystania węgla w przyszłości, to pełna zgoda. No, chociażby są opracowane również technologie gazyfikacji węgla, czyli tak naprawdę przerabiania węgla na gaz. Jeszcze kilka lat temu te technologie nie były opłacalne ekonomicznie. Dzisiaj się coraz bardziej opłacalne stają. Pracujemy w ministerstwie również nad tym. To zresztą jest również elementem naszej umowy społecznej z związkami górniczymi, że będziemy rozwijać te technologie, tak żeby zachować możliwość wydobycia węgla i używania go również w energetyce, tylko w formie gazowej, prawda, tej niskoemisyjnej. Oczywiście również modernizując nasze bloki węglowe, będziemy brali pod uwagę również te możliwości, o których ojciec mówi, czyli zmniejszania tej emisji, chociażby poprzez nowoczesne filtry, poprzez nowoczesne technologie, które dzisiaj są dostępne. To nie jest tak, że my siedzimy z założonymi rękami i mówimy, no węgiel został zamordowany, prawda, godzimy się z tym.
Bo jeżeli
prawda,
są zmiany w elektrowniach atomowych na przestrzeni
absolutnie.
Czasu, to
technologie
myślę, że...
postępują do przodu, prawda? To jest oczywiste. To jest oczywiste i szczególnie te metody gazyfikacji węgla są obiecujące i tutaj moglibyśmy w ten sposób utrzymać w znacznie dłuższej perspektywie niż ten rok 2049 wydobycie węgla i funkcjonowanie polskich kopalń, właśnie korzystając z tych technologii, ale również tych innych zastosowań węgla, o których również pani Bogumiła przed chwilą mówiła, to też jest prawda. Węgiel ma zastosowanie nie tylko w energetyce, również w innych sprawach i myślę, że tutaj to zastosowanie będzie coraz szersze, więc to jest perspektywa również dla polskiego górnictwa, dlatego nie uciekamy od inwestycji, nie mówimy, że będziemy bezrefleksyjnie właśnie tak ideologicznie działać, bo nasi konkurenci polityczni chcą działać ideologicznie. Mówią, w Europie się mówi, prawda, że węgiel jest złem i w związku z tym od węgla odchodzimy, niezależnie od tego, czy jest nam potrzebny, czy nie. No my tak nie działamy. My nie jesteśmy ideologami, jesteśmy, tak powiem, bardzo praktyczni, bardzo nastawieni na to, żeby rozwiązywać problemy, a nie je mnożyć.
Tego się też po rządzących spodziewamy.
No właśnie, to wydawało mi się coś normalnego, ale jednak w dzisiejszej Europie nie jest to takie normalne, więc my na pewno nie pójdziemy taką drogą, żeby zamykać kopalnie dla samego zamknięcia. Tego na pewno robić nie będziemy.
Dziękuję. Jeszcze może jeden telefon, proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Grzegorza i pana premiera. Panie premierze, takie sprawy. Jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, jeśli panele są umiejscowione na budynkach, no to nie ma problemu z odległością od sąsiada, bo jak budynek jest, także musi mieć odległość i panele mają. Nie ma problemu z odległością paneli od granicy działki. Natomiast w przypadku, kiedy panele są umiejscowione na działce, na terenie, na poziomie ziemi, nie ma przepisów i to jest sprawdzone. W Ministerstwie Budownictwa temat jest nagłośniony. Nie ma przepisów odległościowych paneli od granicy działek. I sąsiedzi stawiają panele piętrowe, znaczy takie dwupoziomowe, przy samej granicy działki. No po prostu dbają o swoją działkę, a sąsiadowi po prostu zacieniają i sprawy trafiają do sądu, różne protesty i tak dalej. No po prostu, panie premierze, prosta sprawa, wprowadzić jakiś przepis odległościowy paneli od granicy działek. Bo jak jeszcze raz, jak panele są na budynkach...
Rozumiemy budynek, jak najbardziej. Czy to jedyna kwestia, panie Stanisławie?
To jest jedna sprawa, proszę ojca krótko. Mhm. I druga sprawa, panie premierze, kilka miesięcy temu był temat poruszany, jak było spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim, temat spółdzielni mieszkaniowych, wysokie czynsze. Wtedy było takie odreagowanie pana premiera Kaczyńskiego. No jak będzie sprawa nagłośniona tak publicznie bardziej, no to zajmiemy się tym tematem. W spółdzielniach mieszkaniowych są bardzo wysokie czynsze. Są po prostu w wielu przypadkach nieuzasadnione. I prawo na to obecne, to jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, na to pozwala. Prośba, żeby tym tematem się zająć. I ostatnia sprawa, proszę ojca. Moim zdaniem należy podjąć działania w celu odbudowy zlikwidowanych i dobrze funkcjonujących branż przemysłowych w terminie na już. Póki jeszcze jest możliwość skorzystania z doświadczeń osób pracujących poprzednio w danych branżach.
O jakich branżach pan myśli?
Proszę?
O jakich branżach tak na szybko?
Proszę ojca, tych branż jest wiele. Ja podam na przykład w Lublinie. No była nowiutka spod igły cukrownia Lublin, zero, nie ma nic. Była fabryka odlewnia żeliwa, nowa odlewnia, nowa technologia. Zlikwidowana. Obok Lublina miasto Poniatowa. Była fabryka sprzętu gospodarstwa domowego. Nie ma. Ale to lubelskie, które jest mało uprzymysłowione.
Panie Stanisławie, dziękuję, rozumiemy.
Tak,
panu premierowi pozwolimy, bo już jesteśmy po czasie, a żeby jeszcze słowo było na odezwanie się do państwa.
To rzeczywiście już tak w skrócie, bo tak jak ojciec mówił, już to tam się chyba kończy, ale panie Stanisławie, dziękuję też jakby za zasygnalizowanie tych problemów, bo tak, pierwsza sprawa, przyznam się, nie miałem świadomości tego problemu, prawda? Że to jest istotny problem. Moi współpracownicy słuchają tego programu, notują te wszystkie kwestie, które państwo podnosicie. Deklaruję tutaj, że tą sprawą się zajmę też w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, bo to jest jakby budownictwo, jest w kompetencjach tego resortu. Wspólnie wypracujemy to rozwiązanie. Rzeczywiście nie widzę powodu.
Ja rozumiem, że na ziemi, jak wybudujemy, taniej nas to wyjdzie niż na dachu.
Tak, tak.
Więc możemy nadwyrężyć sąsiada.
Tak jak w przypadku wiatraków, pani Bogumiła też jakby zwracała na to uwagę, tak jak w przypadku wiatraków, gdzie przyjęliśmy regulacje odległościowe, tak żeby rzeczywiście tutaj te inwestycje nie groziły, w jakiś sposób nie burzyły spokoju ludzi, prawda, czy nie wpływały zbytnio na ich życie. Tak samo tutaj pewnie te regulacje są możliwe. Spróbujemy to uregulować. Kwestia
spółdzielni
mieszkaniowych. No, nie wiem, czy pani Stanisławie pamięta, już raz próbowaliśmy to rzeczywiście zrobić. Zostały te przepisy, które ograniczały rzeczywiście tutaj władztwo spółdzielni, taką można powiedzieć też pewnego rodzaju samowolę w stosunku do członków spółdzielni. Te przepisy zostały unieważnione później chyba, z tego co pamiętam, przez Trybunał Konstytucyjny. Jest to temat rzeczywiście trudny, ale nie uciekamy od tego, żeby się z tym zmierzyć. Podobnie jak sygnalizowany ostatnio bardzo często temat możliwości wykupu mieszkań komunalnych. No, rozwiązaliśmy chociażby problem zamiany tego użytkowania wieczystego we własność, ale jeszcze wiele takich spraw pozostało rzeczywiście otwartych. Sprawa spółdzielni jest jedną, sprawa właśnie mieszkań komunalnych, możliwości z wykupu jest drugą. Nawet ostatnio, w ostatnią niedzielę, będąc na Podlasiu, miałem sygnalizowany problem Białymstoku właśnie występujący w tej sprawie. Będziemy chcieli rozwiązać to. Ja wiem, że to jest w tym przypadku spółdzielnie, w tym przypadku samorządy, że prawda, nie powinniśmy zbytnio regulować być może tego prawem, ale myślę, że interes obywateli jest tutaj rzeczywiście niezwykle ważny i nie będziemy stronić od tego, żeby przepisy proponować jednak ustawowe. Te sprawy wymagają rozwiązania. Nie wykluczam, że jeszcze w tej kadencji będziemy odpowiednie przepisy tutaj w tym zakresie proponowali. Wreszcie te branże. To jest mi niezwykle bliskie, co pan Stanisław powiedział. Czyli marzy mi się też i to, żebyśmy odbudowali polski przemysł.
W imię czego, prawda? Rezygnować z czegoś, co
Żebyśmy odbudowali polski przemysł. Naprawdę to jest wielka sprawa. W czasach tak zwanej transformacji ustrojowej wiele polskich firm zostało zniszczonych. To absolutnie proces, który, no muszę powiedzieć, że z perspektywy na pewno historii będzie oceniany jako coś, co było niszczeniem Polski. Lata 90., wyprzedaż majątku narodowego na rzecz obcego kapitału, przeważnie obcego kapitału, złodziejska prywatyzacja, która w wielu przypadkach oznaczała niszczenie tych zakładów, dobrze prosperujących, nowoczesnych zakładów, za bezcen wyprzedawanych, tylko po to, żeby konkurencja zagraniczna likwidowała te zakłady i tym samym likwidowała swoją konkurencję, prawda? Móc swoje towary produkowane gdzieś w Niemczech, we Francji, w innych krajach, tutaj w Polsce sprzedawać, prawda? Żeby nie było konkurencji polskiej produkcji. No, wiele tych branż zostało rzeczywiście zniszczonych. Będziemy to mozolnie robić. Odkupujemy te niektóre firmy, które zostały, jeszcze funkcjonowały, ale też będziemy odbudowywać. Przygotowujemy w Ministerstwie Aktywów Państwowych w tej chwili program odbudowy hutnictwa. Prawda? Mamy taką sytuację w tej chwili o to, że przemysł hutniczy Rosja, Ukraina, tam gdzie cała Europa się zaopatrywała, w Chiny, ze względu też na przerwanie pewnych łańcuchów dostaw, utrudniony jest dostęp dzisiaj do stali. No, ceny wzrosły. Jest szansa na to, żeby dzisiaj się w to strzelić, żeby dzisiaj polskie hutnictwo.
Na naszym rynku też ktoś był właścicielem jednego czy drugiego jakiegoś konsorcjum, czy przedsiębiorstwa hutniczego.
Część hut została w ogóle zlikwidowana, które w Polsce funkcjonowały. Przecież Polska była krajem hutniczym.
Ale państwo myślicie w tym miejscu, czy w innym?
Myślimy o tym, żeby po pierwsze myśleć o tym, żeby być może uda się odkupić od tych, którzy kupili te huty. I dzisiaj, tak powiem, przejawiają jakieś, nie chcę mówić o szczegółach, bo oczywiście jakby to utrudniło pasowałoby nam te transakcje, ale myślimy o tym, żeby zrobić, ale też, żeby inwestować w nowe huty, budować po prostu nowe huty. Są takie plany, spółki Skarbu Państwa mają takie plany, budowę nowoczesnych hut, przyjaznych środowisku, piece już w tej chwili na prąd, prawda, czyli ekologiczne, dające możliwość rzeczywiście odbudowy tej gałęzi przemysłu, bardzo ważnej. No, trudno sobie wyobrazić cokolwiek bez stali, prawda, więc jakby to, tu jest szansa. Następny przemysł ciężki. Mamy jeszcze resztki zakładów, które zostały, chociażby w świetle dzisiaj wielkich naszych zapotrzebowań zbrojeniowych, kontraktów z Koreą Południową, które przewidują nie tylko dostawy nowoczesnego sprzętu, ale w znacznej mierze produkcji tego sprzętu w Polsce, bo my kupujemy licencje. No, jeśli chodzi o chociażby o czołgi, których kupiliśmy z tego, co już pamiętam, nie chcę tutaj premierowi Błaszczakowi wchodzić, tak powiem, w jego działkę, ale około 1000 z tego, tak naprawdę tylko 10% ma być dostarczone, a resztę wyprodukowane w Polsce na licencji. Musimy odbudować przemysł ciężki, przemysł zbrojeniowy, prawda? Mamy znowu kolejną szansę na to, żeby przemysł, który kiedyś był naszą wizytówką.
To też Polska... miejsca pracy.
Oczywiście, że tak. Polska przecież była krajem, który miał bardzo mocny przemysł ciężki, prawda? On został w znacznej mierze zlikwidowany, zniszczony. Dzisiaj jest szansa, żeby to odbudować. Zainwestujemy pieniądze, mamy już plan. Przygotowaliśmy plan, zabezpieczyliśmy środki, będziemy to robić. I jestem przekonany, że jeśli wyborcy dadzą nam szansę na kolejną kadencję, to będziemy w stanie rzeczywiście wiele takich branż odbudować, bo no, można powiedzieć tak, no, trochę te nasze działania zmiany Polski na lepsze chcieliśmy rozłożyć w czasie. Pierwsza kadencja, jak Państwo wiecie, była czasem wielkich projektów społecznych. Mieliśmy wielkie wyzwanie, wzmocnienie polskich rodzin, pieniądze do ludzi, prawda, wyciągnięcie Polaków z biedy, bardzo wielu Polaków, prawda, danie szansy na godne życie, likwidacja bezrobocia, tych wielkich patologii społecznych, które polskie rodziny trapiły. To się udało. Druga kadencja bardzo trudna, kryzysy, prawda, ale jednak też wiele się udało zrobić. Kryzys, pandemia, wojna, kryzys energetyczny. Wiele rzeczy udało się zrobić. Inwestycje chociażby w Polskę lokalną, te drogi, to wszystko, co się w Polsce lokalnej dzieje. No dzisiaj można powiedzieć, Polska się odmieniła. Szczególnie ta lokalna Polska, zaniedbana, prawda, często niedoinwestowana przez wiele lat. Dzisiaj przygotowaliśmy też takie plany właśnie reindustrializacji, odbudowy przemysłu, wzmocnienia naszej gospodarki. Mamy pomysł. No, potrzebujemy na to, tak powiem, kolejnych lat. No, nie da się wszystkiego zrobić, naprawić. Wielu dziesięcioleci zaniedbań, niszczenia rzeczywiście Polski w bardzo krótkim okresie czasu. Musieliśmy to rozłożyć, więc mam nadzieję, że będziemy mieli szansę po najbliższych wyborach ten nasz pomysł na Polskę i również w tym zakresie, o którym pan Stanisław przed chwilą mówił, zrealizować.
Bardzo dziękuję, panie premierze, za rozmowę, za odpowiedzi też i czas dla naszych widzów. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Naszym gościem był pan premier Jacek Sasin. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy na antenę Radia Maryja po 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.